Rozdział 7. Do domu. Teraz wreszcie jechali prosto do domu. Pilno im było zobaczyć znowu Shire, ale z początku posuwali się dość wolno, bo Frodo czuł się nieswój. Gdy przybyli do brodu Bruinen, zatrzymał całą kompanię i najwyraźniej wzdragał się przed wejściem w wodę. Przyjaciele zauważyli, że przez chwilę wzrok miał nieprzytomny, jakby nie widział ich i całego otoczenia. Do wieczora milczał potem. Był to dzień 6 października. — Czy ci coś dolega? — spytał Gandalf z cicha, przysuwając się z koniem do Froda. — Tak — odparł Frodo. — Ramię. Stara rana boli, a wspomnienie ciemności ciąży na sercu. Dziś właśnie rocznica. Niestety, są rany, które nigdy się całkowicie nie goją, powiedział Gandalf. Obawiam się, że moja rana do takich należy, odparł Frodo. Nie ma w gruncie rzeczy powrotu. Może nawet dojadę do Shire'u, ale nic już nie będzie takie jak dawniej, bo ja jestem inny. Skaleczyły mnie sztylet, jadowite żądło, ostre zęby, długo dźwigane brzemię. Gdzie znajdę spoczynek? Gandalf nie odpowiedział. Pod wieczór następnego dnia ustał ból i minął niepokój. Frodo znów poweselał, jak gdyby nie pamiętał o czarnych myślach poprzedniego ranka. Odtąd jechali bez przygód, a dni płynęły szybko. Wędrowali swobodnie, często odpoczywając w pięknych lasach, gdzie drzewa w jesiennym słońcu mieniły się czerwienią i złotem. W końcu znaleźli się pod wichrowym czubem. Zapadł zmierzch, gęsty cień leżał na drodze. Frodo poprosił przyjaciół o popędzenie koni i nie chciał spojrzeć na górę, lecz cień jej przekroczył ze spuszczoną głową, otulając się szczelniej płaszczem. W nocy pogoda się zmieniła. Wiatr od zachodu przyniósł deszcz, doł ostry i zimny, a żółte liście wirowały jak ptactwo w powietrzu. Gdy dotarli do zalesia, drzewa stały już niemal nagie, a wielka kurtyna deszczu przesłaniała im widok na wzgórze Bri. Tak więc przed wieczorem wietrznego i dżdżystego dnia, pod koniec października, pięciu podróżnych wjechało w końcu stromą drogą na wzgórze i stanęło u południowej bramy miasteczka Bri. Brama była zamknięta na cztery spusty. Deszcz chłostał ich twarze, po ciemnym niebie pędziły chmury, a serca wędrowców ścisnęły się zawiedzione, bo spodziewali się bardziej przyjaznego przyjęcia. Po wielokrotnych nawoływaniach zjawił się wreszcie oddźwierny. W ręku miał grubą pałkę. Patrzył na gości lękliwie i nieufnie, ale gdy dostrzegł między nimi Gandalfa i w jego towarzyszach poznał, mimo dziwnych strojów i zbroi, hobbitów, rozchmurzył czoło i przywitał ich życzliwie. — Wjeżdżajcie — powiedział, otwierając bramę. — Trudno gawędzić tutaj na deszczu i zimnie w tę okropną noc, ale stary Barley z pewnością przyjmie was serdecznie pod rozbrykanym kucykiem, a tam dowiecie się wszystkich nowin. — A ty potem dowiesz się z pewnością wszystkich nowin, które my wieziemy — zaśmiał się Gandalf. — Jak się miewa Harry? Oddźwierny skrzywił się wyraźnie. — Nie ma go — odparł. — Spytaj o niego Barlimana. Dobranoc. — Dobranoc — odpowiedzieli i pojechali dalej. Spostrzegli, że za żywopłotem przy drodze wyrósł długi, niski budynek i że zza ściany krzewów śledzą ich oczy wielu mężczyzn. Koło zagrody Billa Ferniego żywopłot był niestrzyżony i zachwaszczony, okna zaś domu zabite deskami. — Możeś ty go wtedy zabił jabłkami samie — powiedział Pipin. — Na tyle szczęścia nie liczę — odparł Sam. — Ale bardzo jestem ciekawy, co się stało z tym biednym konikiem. Nieraz myślałem o nim. Został wtedy nieborak pod drzwiami Mori wśród wyjących wilków. Gospoda pod rozbrykanym kucykiem z pozoru zdawała się niezmieniona. Za czerwonymi zasłonami w oknach parteru świeciły światła. Dzwonek zadzwonił. Nob przybiegł i, uchyliwszy drzwi, wyjrzał przez szparę. Na widok gości stojących w blasku latarni krzyknął ze zdumienia. — Panie Butterbur! — Gospodarzu! — wrzasnął. — Wrócili!
— Co mówisz?
No już ja ich odprawię, rozległ się głos Butterbura, który chwilę potem wypadł zza drzwi, wymachując tęgim kijem. Poznając przybyłych, osłupiał, a groźny Mars na jego czole rozpłynął się w wyrazie zdziwienia i radości. Nop, ty baraniu bie, nie mogłeś to starych przyjaciół nazwać po imieniu. Porządnego stracha napędził mi dureń i to w dzisiejszych czasach. Witam, skąd przybywacie? Nie spodziewałem się, że was w życiu jeszcze zobaczę, słowo daję. Poszliście przecież z obieży światem do dzikich krajów, gdzie roi się od najgorszych ludzi. Cieszę się bardzo, że was widzę. A już najbardziej Gandalfa. Proszę, proszę, wchodźcie. Pokoje chcecie chyba te same, co wtedy. Są wolne. W ogóle większość pokoi stoi pustkami. Nie myślę tego przed wami taić, bo i tak prędko byście sami to zauważyli. Zobaczę, co się znajdzie dla was na kolację i postaram się podać raz, dwa. Ale ciężko będzie, bo służby nie ma wiele. No, ty gamoniu, zawołaj Boba. Co też ja mówię, zapomniałem. Boba przecież już nie ma.
Zawsze teraz przed zmrokiem wraca do swoich, do rodziny.
Zabierz kucyki do stajni, Nob. A ty, Gandalfie, pewnie swego konia sam zechcesz odprowadzić. Piękny wierzchowiec. Już ci to powiedziałem, jakem go pierwszy raz zobaczył. Proszę, wchodźcie, rozgośćcie się jak w domu.
Butterbur bądź co bądź nie stracił wymowy i po dawnemu żył w stałym, pospiesznym zamęcie. Ale w gospodzie prawie nikogo nie było widać ani słychać. Ze wspólnej izby dochodził nikły szmer jakby dwóch tylko czy trzech głosów. Kiedy zaś przybysze dokładniej przyjrzeli się gospodarzowi, w blasku dwóch świec, które zapalił, oświetlając przed nimi drogę, stwierdzili, że twarz starego Butterbura jest pomarszczona i zatroskana. Prowadził ich korytarzem do bawialni, w której przed rokiem spędzili tak niezwykłą noc. Szli za nim z pewnym zaniepokojeniem, bo jasne było, że Barliman buńczuczną miną pokrywa jakieś kłopoty. W Brii widocznie wszystko się zmieniło. Nie mówili jednak nic, czekali. Tak jak się spodziewali, Butterbur przyszedł do bawialni po kolacji zapytać, czy są zadowoleni. Oczywiście byli, ponieważ pod rozbrykanym kucykiem po staremu piwo i jedzenie miało smak doskonały. Nie ośmielę się dzisiaj namawiać, abyście resztę wieczoru spędzili we wspólnej izbie, powiedział Butterbur. Jesteście pewnie zmęczeni. Zresztą prawie nikogo tam nie ma, ale jeśli zechcecie użyczyć mi przed pójściem do łóżek małej półgodzinki, chciałbym bardzo pogadać z wami spokojnie i bez postronnych świadków.
Zgadłeś nasze życzenia, odparł Gandalf. Nie jesteśmy zmęczeni. Podróżowaliśmy wygodnie. Byliśmy przemoknięci, zziębnięci i głodni, ale z tego jużeś nas wyleczył. Siadaj, Barlimanie. Jeżeli dasz nam w dodatku trochę fajkowego ziela, będziemy cię błogosławić.
Wolałbym, żebyście zażądali czegokolwiek innego, powiedział Butterbur. Ziela właśnie nam brak najbardziej, bo tyle go tylko mamy, ile sami wyhodujemy, a to oczywiście za mało na nasze potrzeby. Z Shire'u teraz nie sposób coś dostać, ale postaram się w miarę możności.
Poszedł i w chwilę później wrócił z wiązką niepokrajanych liści, które mogły im wystarczyć na jakieś dwa dni do fajek.
Najlepsze, jakie mam. Niezłe, ale nie umywają się do liści z południowej ćwiartki. Zawsze to mówiłem. Chociaż na ogół, za przeproszeniem, wolę Brie od Shire'u.
Przysunęli dla gospodarza obszerny fotel do kominka. Gandalf usadowił się naprzeciwko. Hobbici zaś na niskich krzesełkach między nimi. Przegadali nie jedną półgodzinkę, ale kilka, wymieniając nowiny, których Butterbur chciał słuchać albo nawzajem udzielać. Niemal wszystko, co opowiadali wędrowcy, zdumiewało starego Barlimana i nie mieściło mu się w głowie, to też nie doczekali się innych uwag z jego ust, jak wielokrotne okrzyki powtarzane tak, jakby zacny Butterbur nie ufał własnym uszom.
Co ja słyszę, panie Baggins, a raczej panie Underhill, bo już mi się poplątało z Kretesem. Co ja słyszę, mistrzu Gandalfie, no nie do wiary, kto by to pomyślał w naszych czasach?
Butterbur także miał niemało do opowiadania. W Brie wcale nie było spokojnie. Interesy szły marnie, a prawdę rzekłszy nawet całkiem kiepsko. Nikt z zagranicy nie przybywa już do nas, mówił. Miejscowi siedzą w domach zamknięci na cztery spusty. Wszystko przez tych obcych przybyszów, włóczęgów, co do nas zaczęli ściągać zieloną ścieżką przed rokiem, jak pewnie pamiętacie. Potem zjawiało się ich coraz więcej, całe gromady. Trafiali się między nimi po prostu biedacy, uciekający przed burzą, ale większość to byli źli ludzie, złodzieje i podstępni zbójcy. Doszło u nas w Brie do bardzo przykrych rzeczy. Nawet do prawdziwej potyczki, w której padło kilku zabitych, na śmierć zabitych. To słowo daję, nie przesadzam.
Wierzę, powiedział Gandalf.
Ilu?
Trzech i dwóch,
odparł Butterbur, oddzielnie licząc dużych ludzi i hobbitów. Nieborak Matt Heddertoes, Rowley Appledore i mały Tom Pickthorn zza wzgórza, a także Willie Banks i jeden z Underhillów ze Steddle. Wszystko zacne dusze, po których stracie nie pocieszyliśmy się dotąd. A Harry, ten co był oddźwiernym przy zachodniej bramie, i Bill Ferny przeszli na stronę obcych przybłędów i potem razem z nimi uciekli. Myślę, że to oni wpuścili napastników do miasta tej nocy, kiedy wybuchła bójka. Na krótko przedtem, jakoś pod koniec roku, pokazaliśmy im bramy i wyrzuciliśmy ich bez ceregieli. A zaraz po nowym roku, kiedy spadły duże śniegi, zdarzyły się te awantury. Harry i Bill poszli na rozbój i teraz siedzą w lasach za wioską Archet albo na pustkowiach, gdzieś na północ od wzgórza, zupełnie jak w strasznych czasach, o których opowiadają stare bajki. Na gościńcach nikt się nie czuje bezpieczny, wszyscy unikają dalszych podróży i co wieczór wcześnie zamykają się w domach. Musimy trzymać warty wszędzie wzdłuż żywopłotu i obsadziliśmy bramy wzmocnionymi strażami.
Nas jakoś nikt nie zaczepiał, rzekł Pipin. Chociaż jechaliśmy powoli i bez ubezpieczenia. Myśleliśmy, że wszystkie kłopoty zostały już za nami.
Oj nie, nie, panie Peregrinie. Kłopotów jeszcze dość przed wami, odparł Butterbur. Nic też dziwnego, że was zbóje nie napastowali. Woleli nie porywać się na zbrojnych, którzy mają miecze, hełmy, tarcze i tak dalej. Każdy by się dwa razy namyślił, zanim by was zaczepił. Prawdę mówiąc, ja też na wasz widok trochę się wystraszyłem.
Nagle hobbici zrozumieli, że jeśli miejscowa ludność przyglądała im się ze zdumieniem, to nie tyle dziwiła się ich powrotowi, ile ich zbroją. Sami tak się już oswoili z wojennym rynsztunkiem, obracając się wśród dobrze uzbrojonych plemion, że nie pomyśleli, jak niezwykłe wrażenie w ich ojczystych stronach zrobią kolczugi błyszczące spod płaszczy, hełmy gondorczyków i rohirrimów oraz tarcze zdobione pięknymi godłami, a na domiar wszystkiego Gandalf jechał na wielkim siwym koniu, cały w bieli, okryty sutym płaszczem mieniącym się od błękitu i srebra, z długim mieczem Glamdringiem u pasa.